jak wiele różnych rzeczy może nas rozpraszać. Ale my utkwijmy wzrok w Jezusie. W Jezusie, patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Jezusa. Dlaczego? Bo On wzbudza w nas wiarę, nie tylko ją wzbudza, ale też doskonali ją. Te słowa jest w liście do Hebrajczyków. I list do Hebrajczyków jest napisany, tak jak sama nazwa mówi, do Hebrajczyków, więc do ludzi, którzy w kulturze Bożego Słowa byli wychowani od maleńkości. To byli ludzie, którzy znali Słowo Boże, to byli ludzie, którzy wyrośli w kulturze wiary. A jednak ci ludzie, którzy przyjęli Chrystusa jako Kościół, w ich życiu, jako zboru, pojawił się pewien problem. A mianowicie taki, że zaczęli upadać na duchu, że wytrwałości im zabrakło. I jednym z głównych tematów listu do Hebrajczyków jest to, żeby byli wytrwałymi ludźmi. Żeby w wierze trwali. I kilka takich wersetów, mianem takiego pewnego wstępu i wprowadzenia, przeczytam z tego listu, które podkreślają to, jak to jest ważny aspekt naszego życia. W trzecim rozdziale listu Hebrajczyków od 12 wiersza kilka wierszy. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Jeśli zachowamy ufność naszą bez zmian aż do końca, bez uszczerbku. Ale jak ważne jest to serce nasze, serce, które wierzy, które chce wierzyć, jest skłonne wierzyć Jezusowi. Uważajcie na wasze serca, żeby przypadkiem w nie nie wkradła się niewiara. Później w 6 rozdziale kolejne słowo od 11 wiersza, gdzie czytamy: pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc tu jest powiedziane o tym, że kiedy patrzymy na nadzieję, jest ona całkowicie niezawodna. Wiecie, z ludzką nadzieją jest tak, że może coś się wydarzy dobrego, może nie, ale mam jakąś nadzieję. Liczę się, a może mi się przytrafi szczęście, tak? Ale nie tak jest z perspektywy dla nas jako wierzących ludzi. Nadzieja, którą oferuje nam Bóg, jest całkowicie niezawodna. Dla niej nie można się zawieść. To jest pewna nadzieja. I kiedy patrzymy i mamy tę świadomość, że wobec takiej nadziei zostaliśmy postawieni, pragniemy, żeby każdy z was, każdy, nie niektórzy, nie wybrani, jakiś najlepsi, ale wszyscy, aż do końca przejawiał to samo poświęcenie. Oddaniu się Bogu. Dlaczego? Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Więc jak jest ważne wytrwać do końca. W 10 rozdziale czytamy o tym, w 23 wierszu: niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków i nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień, czyli dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. Przypomnijcie, od 32 wiersza dalej czytam fragment, przypomnijcie też sobie dawniejsze lata, kiedy już jako uświęceni nie ulegliście mimo wielkich cierpień, czy to jako publicznie zawstydzani przez zniewagi i udręki, czy też jako stojący u boku tych, których tak traktowano. Bo przecież dzieliliście cierpienia z więźniami i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę, bo potrzeba nam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Dłuższy może fragment, ale potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga, kiedy wypełnimy wolę Bożą, dostąpili spełnienia obietnicy. Wiecie, lud Izraela na pustyni, który też jest przywoływany w tym liście do Hebrajczyków, otrzymał wspaniałe obietnice ziemi obiecanej, ale to pokolenie w ogóle nie doświadczyło spełnienia tej obietnicy. Dlaczego? Bo z powodu swojej niewiary, swojego nieposłuszeństwa nie weszli w to wypełnienie obietnicy Bożej. I ten wzorzec może tak samo mieć miejsce w naszym życiu. Pewne rzeczy, pomimo że Boże Słowo je obiecuje, czasami nie sprawdzają się w naszym życiu dlatego, że najpierw nie zrobiliśmy tego, co trzeba było zrobić wcześniej. Nie wypełniliśmy woli Boga. Dlatego możemy nie dostąpić spełnienia obietnicy, ale tu jest zachęta do tego, żebyśmy nie należeli do takich ludzi, ale do tych, którzy są wytrwali, bo potrzebujemy wytrwałości, abyśmy, kiedy wypełnimy wolę Boga, dostąpili obietnicy. Byśmy nie byli z tych, którzy się cofają, tak? I potem 11 rozdział jest fantastycznym rozdziałem o wierze listu do Hebrajczyków, gdzie są podane różne przykłady Bożych ludzi, którzy przez wiarę jedni dokonali niezwykłych rzeczy, czy doświadczyli niezwykłych rzeczy, inni przez swoją wiarę doznali wielu cierpień. Przez wiarę. I koniec tego 11 rozdziału mówi tak. A wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego. To znaczy, że by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Jest tu powiedziane, że ci wszyscy wspaniali mężowie Boży, wcześniej tutaj w 13 wierszu tego 11 rozdziału, ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, lecz spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka. Nie dostąpili ci ludzie do spełnienia obietnicy w swoim życiu, ale końcówka tego rozdziału mówi o tym, że Bóg jest tak wspaniałomyślny, czy Bóg jest tak wielki w swoim myśleniu, że Bóg nie ogranicza się tylko do naszego wąskiego spojrzenia na życie, które obejmuje przeważnie tylko nasze życie. Że Bóg, patrząc z nieba, ogarnia jego perspektywa, ogarnia wszystkich i mu zależy na wszystkich, a nie tylko na niektórych. Że tak niesamowite jest to Boże myślenie, ta Boża perspektywa, której Bóg widzi wszystkich i chce nas wszystkich doprowadzić do doskonałości. Dlatego ze względu na to niektórzy w swoim życiu nie doświadczyli spełnienia obietnicy. Ale my możemy mieć tą świadomość, że Bóg jest tak wielki, Bóg jest tak niezwykły, że tak daleko sięga swoimi myślami, że myśli tylko o nas. Ale myśli o naszych prawnukach, jeśli takowe jeszcze na ziemi będą. Jeśli prędzej nie przyjdzie Pan. Bóg myśli w perspektywie wielu pokoleń, tak? Dlatego Bóg mógł powiedzieć, że do tysiącznego pokolenia będzie błogosławić potomstwu tych, którzy wypełnili Bożą wolę, którzy trwali przy Bogu wiernie. Tysięczne pokolenie wstecz, weźcie sobie, sięgnijcie. My może nie zawsze mamy świadomość tego, ja czasami sobie tak myślę, że to, że my dzisiaj jesteśmy w ogóle wierzący, możemy nie zdawać sobie sprawy, że może bardzo, bardzo dawno temu, nie wiadomo ile parę wieków temu albo jeszcze dalej, gdzieś w naszej linii rodowej był człowiek, o którym my nawet nie mamy pojęcia, że był, który mógł się modlić o swoich wnuków, czy o swoje dzieci, aby one trwały w wierze. I może w niebie dopiero będzie nam dane poznać to, czy zobaczyć, że to, że pewne rzeczy wydarzyły się w naszym życiu w tym czasie, jest dlatego, że ktoś dużo, dużo wcześniej przed nami modlił się o to. Nas jeszcze nie było, nawet naszych prapradziadów może jeszcze nie było, a już ktoś się mógł modlić za nami. I to jest niezwykłe. I teraz ten 12 rozdział zaczyna się od słów: z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale wyznaczonych nam wyścigu. I teraz, Daniel, byśmy wyświetlili to pierwsze zdjęcie. My, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, tak, ponieważ obrazy czasami bardziej przemawiają niż tylko słowa, to taka widokówka. Pamiętaj, że w niebie masz przyjaciół, którzy wspierają cię modlitwą. My może sobie faktycznie nie zdajemy sprawy, ale tutaj jest powiedziane, że jesteśmy otoczeni wielką rzeszą świadków. My tego tu nie widzimy, bo nasze oczy tego nie ogarniają, my tego, tej rzeczywistości duchowej nie widzimy, ale jestem przekonany, że ci ludzie, którzy są już w niebie, mają jakiś wgląd w to, co się dzieje tutaj na ziemi i dopingują nas w tym, żeby Boże Królestwo przyszło na ziemię. Przez nas. Za naszym przyczynkiem, za naszym udziałem. I możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, jak wielkie wsparcie jest często za nami. Możemy nie wiedzieć, że pewne rzeczy się nie wydarzyły w naszym życiu, tylko dlatego, że ktoś się modli. Ktoś, kto może być nam zupełnie nieznany. Ale modlitwa tego kogoś mogła sprawić, że pewne rzeczy się w ogóle nie wydarzyły w naszym życiu, które bez tej modlitwy niestety by może nas dotknęły. Więc mając tą świadomość, że tak wielu ludzi nas otacza, wierzących, którzy nas wspierają, dopingują, odrzućmy wszelkie przeszkody. Wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale wyznaczonym nam wyścigu. Wszelkie przeszkody. Odrzućcie wszelkie przeszkody. Co może być przeszkodą w naszym życiu? W tym duchowym wyścigu. A może nasza niewiara? Nasze małostkowe myślenie o sobie albo o innych, że to jestem do niczego, a właściwie to, co tu ja jestem i tak dalej. Takie dołujące myśli, które nas w dół wpychają. Że myślimy o sobie w mały sposób często. Wielu ludzi jako wierzących może mieć z tym też problem, że jest oskarżyciel, który próbuje umniejszyć nas jako dzieci Boże. Mogą być różne inne przeszkody. Wiecie, wyświetlimy, Daniel, tą drugą pocztówkę. Nigdy się nie poddawaj, bo może się okazać, że zrezygnowałeś w najmniej odpowiednim momencie. Ilustracja pokazuje człowieka, który rezygnuje tuż przed odkryciem złoża diamentów. Widzicie, to jest ilustracja, pewien rysunek, ale czytałem kiedyś, że to się naprawdę kiedyś wydarzyło. Czytałem o człowieku, który kopał, drążył i sprzedał swoją działkę w poszukiwaniu złota, bo stwierdził, że tam nic nie ma. Ale okazało się, że ktoś, kto odkupił od niego ten kawałek tam ziemi, drążył tylko metr dalej. Metr jeszcze dalej. I dokopał się do jednego z większych żył złota, jakie znaleziono na świecie. Więc ta ilustracja obrazuje pewne wydarzenie z życia człowieka, które gdzieś tam podobno miało miejsce. Tak czytałem kiedyś. I człowiek ten, który sprzedał tą działkę i mógł się tylko już, że tak powiem, obejść smakiem na to złoto, które, że tak powiem, komuś sprzedał za grosze, ten kawałek ziemi, który krył to cenne złoża, później zrozumiał gdzieś w swojej tabliczce, bo w innym, że tak powiem, innym interesie swojego życia doszedł do czegoś, bo się czegoś nauczył i gdzieś na swoim biurku miał tabliczkę podobnym napisem: nigdy się nie poddawaj, bo może tylko metr ci brakuje do tego, żebyś dopiął, czego pragniesz. Więc czasami jest tak, że my się łatwo poddajemy, a nie zdajemy sobie sprawy, że być może jesteśmy czasami bardzo blisko już. Bardzo blisko. Więc odrzućmy wszelkie przeszkody, które nas próbują i będą nas próbować powstrzymać, żebyśmy upadli na duchu. Bo tak naprawdę uczestniczymy w duchowym konflikcie i mamy przeciwnika dusz, który chce, żebyśmy nie osiągnęli w naszym życiu tego, do czego przeznaczył nas Bóg. W naszym osobistym życiu, czy w nas jako Kościoła i tak dalej, żebyśmy poprzestali na czymś daleko mniejszym, myśląc, że to jest nasze przeznaczenie. To małe coś. Chociaż Bóg przygotował nam tak wspaniałe rzeczy, że Biblia mówi co? To, czego oko nie widziało, co ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Że nam to się w głowie nie mieści. W najśmielszych marzeniach czasami nie jesteśmy w stanie o tym pomyśleć. Ale Bóg w swej wielkości zaplanował nam rzeczy tak niezwykłe, że my tego po prostu nie ogarniamy. To nie wchodzi do naszego umysłu. Czasami możemy się czuć jak taki Dawidek mały, stojący wobec Goliata w naszym życiu. I mogą nas przerażać pewne wyzwania, przed którymi stoimy, jako wierzący ludzie. Powołanie Boże, żeby iść i głosić Ewangelię światu i tak dalej, to nas może przerażać. A tu wyświetlimy, Daniel, ten kolejny rysunek. Obrazy czasami bardziej do nas przemawiają. Mały Dawid, wielki Goliat, ale za Dawidem stoi. Tego czasami my nie widzimy w duchowej rzeczywistości, kto za nami tak naprawdę stoi. A jeżeli Bóg za nami, to któż przeciwko nam, tak? Tak to często wygląda, że może na zewnątrz wyglądać małego chłopczyka tylko widać, ale ten, który za nim stoi, jest potężny. Anioł Pana. I ten Goliat przy nim to jest malutki. Malutki jest. Bo jest za nami Bóg, który jest wielki. I przeszkodą, taki Goliat wydaje się być przeszkodą, wobec której cała armia izraelska uciekała. Wszystkich ogarniał strach, doświadczonych żołnierzy. Wszyscy się bali tego olbrzymiego Goliata. Tylko nie chłopiec Dawid. Tylko nie chłopiec Dawid, bo miał świadomość tego, w czyim imieniu on występuje w tej walce. Więc odrzućmy wszelkie przeszkody, które nas próbują i będą próbować nas powstrzymać, żebyśmy wytrwale biegli w tym wyścigu, żebyśmy spowolnili nasze tempo. Krępujący nas grzech, który sprawia ociężałość w naszym życiu. Czasami to są kwestie bardzo drobne, to nie musi być nie wiadomo jaki wielki upadek. Pobłażanie lenistwu, pobłażanie tym tak zwanym biblijnym małym liskom, które niszczą winnice. To się wydają jakieś drobne kłamstewka, jakieś drobne małe sprawki, że to jest bez większego wpływu na nasze życie. Ale to jest tak jak otaczanie przez pająka taką pajęczą nicią. Może na początku, kiedy taki pająk raz otoczy nicią, w takim duchowym wymiarze ten nasz przeciwnik otoczy nas raz taką swoją nitką, to my w każdej chwili możemy to rozerwać. Wydaje się, że nie ma żadnego zagrożenia. Ale jeżeli pozwolimy dalej na to, żeby tak się działo, on po którymś razie, ten kokon, który nas z tej liny, z tej nici, który nas otoczy, będzie już na tyle silny, że okaże się, że nasze ruchy są skrępowane. Więc Bóg nas wzywa do uświęcenia, abyśmy wytrwale biegli w wyścigu, który jest nam wyznaczony. Dlaczego? I tu skupmy się na tym drugim wersecie. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Taki jest cały ten drugi werset. Utkwijmy wzrok w Jezusie. Czy patrzmy na Jezusa? To słowo utkwijmy to jest coś więcej niż tylko spoglądać, spojrzeć na Jezusa. A to oznacza wpatrywać się w Niego. Skupić swój wzrok na Nim. Utkwić swój wzrok w Nim. Zapatrzeć się w Niego. I bynajmniej nie mówimy tutaj o tym, dobrze o tym wiecie, jak w naszym kraju, że ludzie patrzą na figurkę jakąś, czy jakiś obraz, tak? I tam wpatrują się. Gdyby Jezus w dzisiejszych czasach żył, to pewnie na Facebooku byłoby pełno Jego zdjęć. I nie chodzi o to, żeby patrzeć się w Jego zdjęcie. Ale chodzi o to, żeby Dawid już to zrozumiał, będąc starym przymierzu, kiedy w jednym z psalmów powiedział tak, w 16 psalmie, zawsze sobie stawiam Pana przed oczy. Zawsze sobie stawiam mojego Pana przed moje oczy. Kiedy z Nim po mojej prawicy nie zachwieję się. Nie zachwieję się, kiedy On jest po mojej prawicy. A kogoż to stawiał sobie Dawid? Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, ale Dawid myślał o Jezusie, nie o Bogu Ojcu. W psalmie 110 Dawid mówi tak, rzekł Pan do Pana mego. rzekł Pan, czyli kto? Bóg Ojciec rzekł do Pana mego, czyli do kogo? Do Jezusa. Rzekł Pan do Pana mego. Więc Dawid, dlatego że jego serce lgnęło do Boga, tak naprawdę on żył w wymiarze Nowego Testamentu już. Bardziej niż w czasach Starego Testamentu. I on to uchwycił i mówi, zawsze sobie stawiam Pana przed oczy. Apostoł Paweł napisał w liście drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale, 18 wierszu, my, którzy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, za sprawą Jego Ducha jesteśmy przemieniani w Jego obraz i podobieństwo. My, którzy wpatrujemy się w Niego, jesteśmy przemieniani. Tak jak tutaj, utkwijmy swój wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali naszą wiarę. Kiedy Piotr chodził po wodzie, pamiętacie, w którym momencie zaczął tonąć? Kiedy odwrócił swój wzrok od Jezusa. Kiedy odwrócił swój wzrok od Jezusa i zaczął co? Spojrzał na burzę, która jest wokół niego, która nadchodzi. Dopóki patrzał się na Jezusa, szedł po tej wodzie. Kiedy odwrócił swój wzrok od Jezusa i zobaczył okoliczności, które go otaczają, wtedy zaczął tonąć. I czasami tak obrazowo jest w naszym życiu, że dopóki my patrzymy na Jezusa, to idziemy jak przecinak choćby po wodzie, czyli po różnych przeciwnościach, które wydaje się, że powinny nas pogrążyć, których powinny nas utopić. Ale kiedy odwrócimy nasz wzrok z Jezusa i zaczniemy patrzeć na okoliczności, które nas otaczają, a okoliczności nie były ciekawe, bo burza była na morzu, sztorm, tak? Wtedy one nas mogą wciągnąć w topiel. Na szczęście nasze możemy w każdej chwili zawołać do Jezusa, On nas z tej topieli wyciągnie. Ale jak ważne jest patrzeć na Jezusa, tu nie chodzi oczywiście o ten wizerunek Jego, ale o to, kim On jest, żeby Go mieć przed swoimi oczyma. Żeby zapatrzeć się w Niego, wpatrywać się w Niego. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza wiarę, który wzbudza w nas wiarę. Dlaczego, słuchajcie, ludzie przychodzili do Jezusa i prosili Go o różne rzeczy? Dlatego, że słyszeli o Jezusie, że On takie rzeczy czyni. Dlaczego taki ślepy Bartymeusz wołał i nie dał się zatrzymać nikomu, chociaż ludzie krzyczeli, cicho bądź, zamknij się. Ale on dalej tym głośniej krzyczał. Dlaczego? Bo słyszał, że Jezus uzdrawia ludzi i że to jest Jego szansa. On nie może jej sobie odpuścić teraz. Dlaczego taka syrofenicjanka, poganka gdzieś tam w dalekiej ziemi, kiedy Jezus się wyszedł poza ziemię Izraela, przyszła do Jezusa, żeby Go prosić, żeby uzdrowił jej córkę opętaną. Dlaczego? Bo słyszała o Jezusie, że On takie rzeczy czyni. Więc kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy patrzymy w Ewangelię, na Jego dzieła, to wiemy, że Jezus czyni takie rzeczy. List do Hebrajczyków właśnie napisał o Jezusie to. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Skoro był wtedy taki, to dzisiaj nie jest inny. Dzisiaj mu się coś nie odmieniło. W Bogu nie ma żadnej zmiany, w sensie jakiegoś odmiany, nastroju i tak dalej. On jest wciąż ten sam, jak to dobrze. Jak to dobrze. Dlatego kiedy patrzymy na Jezusa, to co? To On wzbudza w nas wiarę. On jest z Nim sprawcą w nas wiary. On, nie kto inny. Pomyślmy o sobie. To, że dzisiaj wierzymy, mniej lub bardziej, jakikolwiek sposób ta wiara nasza jest, ale dzięki komu? Dzięki Jezusowi. Nie uwierzyłeś w jakiegoś człowieka, który ci coś tam opowiadał o jakiejś Ewangelii. Chociaż oczywiście to przez ludzi słyszeliśmy o Jezusie, tak? Ale uwierzyliśmy Jezusowi. Uwierzyliśmy Jemu. On wzbudza wiarę. Kiedy patrzymy na Jezusa, to co On mówi? Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. To jest też takie motto na życie. Nie bój się. Nie bój się. A kto z nas się nie boi? Tylko wierz. Tylko wierz. To jest to, co mówi Jezus do nas. List do Filipian, w 2 rozdziale są takie słowa, że Bóg w nas jest sprawcą chcenia i wykonania zgodnie z Jego podobaniem. Czyli to Bóg daje nam chcenie. komu z nas się nie chce? Kto może każdy z nas w pewnym etapach swojego życia mógł powiedzieć, żeby mnie się tak chciało, jak mi się nie chce. Nie chce ci się modlić, nie chce ci się czytać, nie chce ci się robić, a w ogóle jesteś zmęczony i nic ci się nie chce. Ostatnia rzecz, jak tylko ktoś do ciebie przyjdzie, coś jeszcze od ciebie chce. Mieli się takie momenty? O, kiwacie głowami, wielu z was. Przychodzą takie momenty do naszego życia. Ale Bóg jest sprawcą chcenia. Że czasami pomimo zmęczenia, pomimo, że ci się nie chce, wiecie, wołami ciągną do czegoś, ale Bóg sprawia w nas chcenie, że się chce żyć, że chce się coś jeszcze robić. Ale On nie tylko daje chcenie, wiecie, jak to jest takie powiedzenie, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane, nie? Znacie to powiedzenie. On nie poprzestaje na tym. On daje też wykonanie. To jest dobra nowina dla nas. Że jeśli On daje ci chęć, jeśli On wkłada w nasze serce pragnienia pewne, dobre pragnienia On wkłada w nasze serce, to nie tylko po to, żeby się to na tym skończyło. On daje też nam siłę, żebyśmy mogli pragnienia te zrealizować, osiągnąć, żeby one się wypełniły, wykonały. To mogą być niezwykłe, wielkie rzeczy, bo na tym polega działanie czy chodzenie w wierze, że Bóg stawia nas wobec wyzwań, czy daje nam takie pragnienia, które przerastają często nasze naturalne możliwości. Bo jeśli możemy zrobić coś, co jest w zasięgu naszej ręki, w zasięgu naszych możliwości, my do tego nie potrzebujemy w ogóle wiary. Czy ktoś z was potrzebuje wiary, żeby umyć szklankę? Po prostu to robisz, się nie zastanawiasz. Jak trzeba umyć, to pomywasz. Czy odkurzyć. Do tego nie potrzeba żadnej wiary. Ale jeśli ty, który nigdy nie przemawiałeś do ludzi, masz zacząć mówić do ludzi, wystąpić wobec ludzi, to wiesz, że potrzebujesz Bożego wsparcia w tym, że potrzebujesz wiary, że to, co się tobie wydaje niemożliwe, że jest poza twoim zasięgiem, że jednak jest możliwe, dlatego, że nie sam to będziesz czynić, ale Bóg cię do tego posyła. I że potrzebujemy ponadnaturalnego wsparcia w tym. Dlatego potrzebujemy wiary. Bo Bóg zawsze będzie dawać nam wyzwania, które będą przerastać nasze możliwości. Które będą w jakiś sposób wymagały tego ponadnaturalnego aspektu. Tej Bożej ponadnaturalnej ingerencji, żeby nas wspomóc, żeby to się zrealizowało. I wtedy potrzebujemy wiary. Dlatego apostoł Paweł też w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, 6 wierszu mówi, że on jest pewien, że ten, który w nas zapoczątkował dobre dzieło, doprowadzi też aż do końca, do dnia Jezusa Chrystusa. I to jest niezwykłe, to jest wspaniała, dobra rzecz. Bo nie wiem czy wy, ale ja już nieraz miałem o sobie takie przekonanie. Boże, tyle razy zawaliłem. Tyle razy. Czy ty jeszcze możesz na mnie w ogóle patrzeć i coś ze mną chcieć? Mieć do czynienia? Żebym ja jeszcze coś robił? Bo ja sam siebie bym skreślił. Może ty też siebie nieraz byś skreślił, kiedy patrzysz, jak czasami zawalasz pewne sprawy. A on jednak tego nie robi. Dlaczego? Dlatego, że to on jest sprawcą chcenia i wykonania. I coś, co dobrego rozpoczął w nas, ma moc też doprowadzić do końca. I on to zrobi. Bo jak on za coś się zabiera, to zawsze robi sprawy do końca. I to jest niezwykłe. Jeśli on się zabrał za nasze życie, to ma moc, żeby też doprowadzić swoje dzieło w naszym życiu do końca. Że to będzie the best, najlepsze. Najlepsze. Bo on jest arcymistrzem. On nie robi, że tak powiem, pierwszego, lepszego czegoś z rzędu. Jakieś masówki, jakieś hały, bubli, ale takie Made in China, tak? Czy Made in China, tak. Tanie i do niczego często. Jak on coś robi, to nie jest do niczego. Jak on się zabiera za nasze życie, to on zrealizuje swoje. Pomimo naszego oporu czasami i tak dalej. Jeśli ten opór nie zamieni się w taką zatwardziałość serca z naszej strony, bo wtedy rzeczywiście Bóg może się odsunąć, o tym mówili do Hebrajczyków, aby nie było kimś z was złego, niewierzącego serca, z którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Ale jeśli tego nie robimy, jeśli pomimo trudności, oporu, niechęci, lenistwa z naszej strony, my się jednak w jakiś sposób poddajemy Bogu, On swoje zrobi. Wiecie, kiedy myślę na przykład o siostrach Marcie i Marii, kiedy był ten cud, kiedy Łazarza Jezus zbudził, to zwróćcie uwagę, że Maria i Marta wierzyły w zmartwychwstanie Łazarza, ale wierzyły na zasadzie takiej, że to się kiedyś wydarzy. One nie wierzyły, że to się może wydarzyć teraz, dzisiaj. Że dzisiaj się to może wydarzyć. Naprawdę dzisiaj. I czasami jest z nami tak, że my doktrynalnie wyznajemy słusznie dobre rzeczy. Tak, my wierzymy, że Bóg uzdrawia, my wierzymy, że Bóg robi to i tamto, wierzymy, że Bóg zbawia. Kiedyś tam. To się na pewno stanie. Ale jak Marta i Maria miały problem uwierzyć w to, że to się może stać teraz, dzisiaj. Jezus mówi, ja dzisiaj jestem zmartwychwstaniem. Nie kiedyś tam, nie wiadomo kiedy. Ale dzisiaj jestem zmartwychwstaniem. I pewne rzeczy my też mamy tak, że my w nie wierzymy, ale nie wierzymy, że Bóg może dzisiaj, teraz, w sensie tego naszego czasu, w którym teraz żyjemy, działać w naszym życiu i przez nas chcieć uczynić pewne rzeczy. Podam wam przykład. Kto z was widział wokół siebie chorych ludzi w ostatnim miesiącu? A kto położył ręce, żeby modlić się o te chore osoby z waszego otoczenia? O, już nie tyle rąk, co za pierwszym razem. I kiedy modliliście się o tych chorych, co się wydarzyło? Stało się coś, czy się nic nie stało? Było natychmiastowe uzdrowienie, czy nie? Nie było. Ale w ostatnim miesiącu. Jak się modliłeś? To było natychmiastowe uzdrowienie, czy nie? Częściowo. Zobaczcie, Jezus uzdrawiał ludzi, i w Biblii mamy wiele zachęt do tego, żeby modlić się o chorych, a Bóg będzie dotykać ich życia. Ale czasami, czy dzisiaj nie jest tak, że my bardziej wierzymy w lekarza niż w Jezusa? Bo jak jesteś chory, to może nie od razu się modlimy, tylko idziemy do lekarza. Z wiarą w Niego, że On przypisze nam właściwe leki, tak? Bo nie zawsze wszyscy tak robią, tak? Są takie przypadki, że wiemy, że potrafią nieźle napartoczyć. Lekarze też. Leczą nie to, co trzeba, albo przypisują nie to, co trzeba, co szkodzi tak naprawdę nam i tak dalej. Ale ludzie idą z wiarą do lekarza. Możemy też. I ja nie mówię, żeby nie chodzić do lekarza, bo ja osobiście jestem przekonany o tym, że Bóg potrafi czasami też lekarza użyć i czasami taka jest Boża droga, że Bóg używa lekarzy. Dał ludziom mądrość, jak leczyć. Pokazał to. I chce użyć tej drogi także. Nie zawsze musi się to stać w ponadnaturalny sposób. Psalm 127 mówi, że jeśli strażnik, jeśli pan miast domu nie zbuduje, to budowniczy nadaremno buduje. Jeśli Pan miasta nie strzeże, to stróż czuwa na darmo. I sobie tak już dodam trochę. Jeśli Pan ciebie nie uzdrowi, to lekarz nic ci nie pomoże. Jeśli Pan za tym nie będzie stać, tak, to lekarz też nam nic nie pomoże. Ale lekarz nam pomaga, bo Pan za tym stoi. Tak? Jest to Boża łaska w tym, że tak naprawdę czy w taki, czy inny sposób, ponadnaturalny, czy naturalny, to Bóg nas uzdrawia. W to wierzę. Nie wierzę w tabletkę, nie wierzę w lekarza. W takim sensie wierzę w Jezusa, że Bóg używa lekarza, czy może użyć lekarza, czy może użyć jakiegoś środka, jakiegoś lekarstwa, żeby nas uzdrowić. Ale tym, który koniec końców uzdrawia, nas nie jest ani tabletka, ani ktokolwiek czy cokolwiek innego, tylko Bóg. Ale słuchajcie, czy Bóg nie chce nas użyć w różnych ponadnaturalnych rzeczach? Wierzę, że Bóg chce, ponieważ On jest tym, który naszą wiarę nie tylko wzbudza, ale ją doskonali, że Bóg chce, żeby nasza wiara wzrosła w 2017 roku. Że Bóg chce, żebyśmy w naszym życiu wkroczyli w nowy wymiar wiary, w którym będziemy się poruszać w wierze, to do tego, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy dokonać w naszym życiu. Bo przykład uzdrowienia to jest tylko jeden z przykładów. Ale na przykład kwestia darów duchowych. Może nigdy nie poruszałeś się w proroctwie, może nigdy nie prorokowałeś, chociaż Biblia nas zachęca, że każdy może i wręcz powinien prorokować. Albo o jakichkolwiek innych darach. I Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy usilnie starali się gorliwie o większe dary ducha. Jeśli będziemy to robić, to przecież co? Bóg nie da? Da. Kto prosi, otrzymuje. Więc Bóg ma dla nas nowe rzeczy przygotowane i większe rzeczy ma dla nas przygotowane w nowym roku. I On chce tą naszą wiarę rozszerzać, dawać nam większą wiarę, żebyśmy uwierzyli w nowe rzeczy i byli gotowi po nie sięgnąć. Bo słuchajcie, Łazarz nie powstałby z grobu, to też było takie Boże działanie. Jezus kazał Marcie, żeby odsunęli kamień. Marta musiała zrobić ze swej strony coś, musiała wydać polecenie, żeby odsunięto kamień. Jezus mógł przecież w swojej mocy powiedzieć kamieniu, odsuń się i ten kamień by się odsunął sam z siebie, by musiał się posłuchać Jezusa. Czy wyobrażacie sobie, żeby osioł przemówił ludzkim głosem? A Biblia mówi, że przemówił jeden. My czasem dzisiaj możemy sobie żartować, że Bóg może używać ludzkiego osła, żeby przemówić do nas, że jest człowiek jak osioł, tak? I że Bóg może go użyć, nawet przez osła może do nas przemówić, w sensie człowieka. Ale Bóg, dla Boga nie było przeszkody, żeby użyć zwierzę osła, prawdziwego osła, żeby przemówić ludzkim głosem. Powiemy po naukowemu, jest to niemożliwe. Bo taki osioł nie ma odpowiednich strun głosowych jak i tak dalej. Dla Boga zero problemu. I dlatego Jezus zaangażował Martę w to, żeby przez jej zaangażowanie, niewielkie zaangażowanie, ale istotne, ważne zaangażowanie, wydarzył się ten cud. I czasami może być tak w naszym życiu, że Bóg chce, żebyśmy my odsunęli pewien kamień w naszym życiu, żeby uwolnić cud. Że są rzeczy, które się nie wydarzą w naszym życiu, jeśli my czegoś nie zrobimy, do czego Bóg nas zachęci, żebyśmy to zrobili, żebyśmy nie dokonali kroku wiary. Piotr nie chodziłby po wodzie, gdyby nie wyszedł z tej łodzi. Jakby się kurczowo trzymał jak inni, to byśmy nie mieli tego zapisu w Ewangelii o takim wydarzeniu. Więc słuchajcie, wierzę, że chcąc czynić to, co chcemy czynić w nowym roku, to wymaga z naszej strony zaangażowania, wymaga to wiary, że Bóg chce dotknąć się przez nasze życie, życia innych ludzi. Nie wiem, czy my w to wierzymy, albo na ile w to wierzymy, w jakiej mierze Bóg chce przez ciebie i przeze mnie dotknąć się życia innych ludzi i przemienić ich życie. Jeśli będziemy chcieli wyjść gwiazdkową niespodzianką do Skarszew, i burmistrz mówi, zrobimy na sali gimnastycznej z 500 osób będzie. Z rodzicami. Tak myśli. Nie ma problemu, zmieszczą się. Słuchajcie, to jest dla nas możliwość. To jest Boża łaska. Że możemy dotknąć się życia tych ludzi, że możemy jakieś poselstwo w nich rzucić, dać świadectwo Bożej miłości, dać świadectwo Jezusa. Ale to się nie wydarzy, jeśli pewne osoby z nas się nie zaangażują. Tak? To wymaga wiary. Nie tylko, że tak powiem, że coś zrobimy, bo trzeba, żeby to wyszło, więc ktoś musi coś zrobić, żeby to wyszło, ale to wymaga z naszej strony wiary, żebyśmy to z wiarą robili. Bo gdybyśmy to mieli robić bez wiary, to nie ma żadnego sensu. Ale wierzymy, że to coś przyniesie. Co, to tego nie wiemy, to już jest Boża praca. Ale warto, żaden trud w Panu nie jest daremny. Warto. Naprawdę warto, ja w to wierzę. I będziemy widzieć radość dzieci, pewne rzeczy będziemy namacalnie od razu widzieć, inne rzeczy są kwestią wiary. Wiecie, jak jedna taka stara pieśń mówiła: szczęśliw, kto w nadziei siał, choćby plonu nie widzieć miał. Ale szczęśliwy taki człowiek, który w nadziei siał, choćby plonu nie widzieć miał. Choćby plonu nie widzieć miał. Ale warto pewne rzeczy dobrze czynić. Dlaczego? Bo czytamy tutaj o tym, że Jezus, który ze względu na czekającą Go radość by cierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Więc Jezus miał świadomość tego, że musi pójść na ten krzyż, ale miał w perspektywie radość, która Go będzie czekać. Radość z jakiego powodu? Uratowania miliardów ludzi od piekła. Że ta chwilowe, chociaż straszne cierpienie wobec wieczności, to co przyniesie, warto pójść na krzyż. On miał w perspektywie tę radość. Radość. Cierpienie nie będzie na zawsze. Cierpienie będzie chwilowe. To wymaga poświęcenia i zaangażowania. Podobnie jest z naszej strony w naszym życiu. Może nie będzie lekko, może nie będzie łatwo. W życie chrześcijańskie jest wpisane cierpienie. Jest wpisane cierpienie. Ale my także możemy patrzeć na radość, która za tym idzie. Ponieważ kiedy Jezus wykonał wszystko, zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga, czyli zajął miejsce autorytetu i władzy, panowania, wywyższenia. I często jest też tak w naszym życiu, że kiedy my wypełnimy wolę Bożą, to będzie się wiązało w jakiś sposób z hańbą i cierpieniem, z poświęceniem, z oddaniem się i z krzyżem w naszym życiu, bo nikt nie może być uczniem Jezusa Chrystusa, nie biorąc swojego krzyża, ale za tym przyjdzie wywyższenie. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadali na duszę. Pomyślmy o tym. On to zrobił, przecierpiał krzyż, żeby doświadczyć radości. I pomyślmy o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie wrogości. Poniekąd to jest też nasza rola. Czy możemy na to niestety też liczyć, jak Ryszard Krzywy mówił o tym, że będziemy działać w trzech miejscowościach. W trzech miastach będziemy głosić Ewangelię, będziemy zakładać zbory. Ale napotkamy też sprzeciwy i opory. Dlaczego? Bo w duchowej rzeczywistości się na pewno nie podoba to, co robimy. Jeśli z Ewangelią będziemy, im śmielej będziemy występować, tym większe ona będzie budzić sprzeciwy. Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale w ostatnim czasie już nawet świeckie media mówią o prześladowaniach chrześcijan na świecie. Każdy kolejny rok jest coraz większa liczba zabitych chrześcijan za wiarę. Już nawet świeckie media zaczęły na ten problem, jego skala już jest tak wielka, że nawet one chociaż do tej pory milczały, bo o tych wieściach zazwyczaj nie było słychać w takich świeckich mediach, to teraz już nawet one wspominają o tym. Dzisiaj corocznie ginie za wiarę więcej chrześcijan niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Łącznie. Więc jesteśmy świadkami konfliktu wojennego na skalę niespotykaną. Wrogość. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości. Dzisiaj wielu naszych współbraci doświadcza takiej wrogości, że ludzie nastają na ich życie. Nie wiem, co będzie z nami. Może na nas nasze życie nikt nie będzie nastawał. Ale na nasze dobre imię może już tak. Pomyślcie, abyście zniechęceni nie upadali na duszę. Żeby to nas nie zniechęciło, ta perspektywa. Ale zachęciła, że warto cierpieć nawet dla sprawy Ewangelii. Bo chodzi tu o ratunek ludzkich dusz. Wiecie, w ostatnim czasie mówi się w Polsce dużo o Łukaszu Urbanie, tak? Dlaczego on na świecie wzbudził takie zainteresowanie swoją osobą? Bo myślę, że wiecie, że on Przecież mógł. My nie wiemy tego, możemy się tylko domyślać. Co mogło się dziać w jego głowie, kiedy siedział tam jeszcze jak żyjący i zdawał sobie już sprawę, co ten człowiek chce zrobić. Miał 17-letniego syna. Mógł udawać nieprzytomnego być może i liczyć na to, że jakoś przeżyje, bo przecież ma dla kogo żyć. Ale w jego odruchu było to, że on sobie nie wyobrażał, jak można nic nie zrobić w tej sytuacji, kiedy jest jakiś wariat, który chce mordować ludzi, tak? I zaczął z nim walczyć. Zginął. I dlatego ludzie okrzyknęli go bohaterem. Ale myślę też, że dlatego został za granicą też okrzyknięty bohaterem, dlatego że jego postawa dzisiaj w Europie jest już nieczęsto spotykana. Nieczęsto spotykana. Żeby ktoś robił coś takiego. Przecież to można powiedzieć o nim zwykły człowiek. Kierowca. Ale kiedy znalazł się w wyjątkowej sytuacji, wiedział, co należy zrobić słusznego. I my nigdy nie wiemy, kiedy my być może wykonując swoje codzienne obowiązki, pracy i tak dalej, kiedy nagle możemy zostać postawieni w sytuacji, która będzie wymagała od nas okazania tego, że jesteśmy wierzącymi ludźmi i że postępujemy z wiarą i z odwagą, z ufną odwagą. Wiecie, w internecie takich filmików jest sporo. W Szwecji robili taki pewien eksperyment społeczny, gdzie chłopak zaczepia dziewczynę na dworcu kolejowym i wobec niej jest agresywny, że ona niby go szturnęła, kiedy przychodził obok niej i jest dla niej agresywny. W eksperymencie chodziło o to, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja ludzi, którzy przychodzą obok, jak się zachowują wobec takiej sytuacji. I wiecie co? Przychodziło pełno Szwedów i nic. Niektórzy tylko go tam próbowali tak delikatnie, no wiesz, no tutaj nic się może nie stało i tak dalej. I natrafiło na jakiegoś Polaka. Jak ten Polak wziął tego chłopaka za habety, zaraz go do muru, używał takiego słowa na K w Polsce bardzo popularnego i mówi: przeproś panią, używając jeszcze tych wulgaryzmów. Wiecie, dzisiaj często w Europie takie postawy są już niespotykane. Wierzę, że jeśli chodzi o narody, to są pewne cechy narodowe, które Bóg ukształtował w narodach. Polacy są znani z bitności żołnierza polskiego jak mało którego na świecie. I gdzieś to jeszcze w nas jest. Jeśli to w sposób naturalny w nas potrafi się okazać, że taki zwykły człowiek może się tak zachować, to o ileż bardziej w nas wierzących ludziach. O ileż bardziej nas wierzących ludziach. Że my możemy też stanąć na wysokości zadania i przyjąć postawę, jaką należy. Jako tych, którzy potrafią być dobrymi żołnierzami dla Ewangelii. Żeby wejść w ten nowy rok z nowymi wyzwaniami, które Bóg chce nam dać, to wymaga od nas większej wiary w naszym życiu. Żeby iść i tym ludziom, którzy są wokół nas, głosić Ewangelię. I chcę, żebyśmy mogli się modlić już teraz, żeby Bóg prowadził nas w tym. Potrzebujemy Go bardzo. Zawsze Go będziemy potrzebować i to Słowo zawsze będzie nam potrzebne, ale żebyśmy dziś, to Słowo, żeby zapadło w nasze serce. Ja na pewno do tematu wiary nie raz będę się odnosił jeszcze w tym roku. Żeby pobudzać naszą wiarę. Ale żebyśmy utkwili nasz wzrok w Jezusie. Patrzmy na Jezusa w naszym życiu. Patrzmy na Jezusa, my jako pojedynczy ludzie w naszym życiu i też my jako Kościół. Że chcemy patrzeć na Jezusa. Bo On rozpoczął w nas wiarę, zbudził w nas wiarę i będzie wzbudzać jeszcze większą wiarę. Będzie On doskonalić i rozwijać, żeby nasza wiara poszerzała się i była w stanie objąć nowe wymiary w naszym życiu. Bądźmy otwarci na to. Przemiana przychodzi przez ludzi, którzy patrzą na Jezusa. Psalm, na koniec psalm 123 przeczytam. Krótki psalm. Brzmi on tak. Moje oczy wznoszę ku Tobie, który panujesz na niebie. Jak oczy sług skierowane są na ręce ich panów, albo jak oczy służącej zwrócone na rękę pani, tak nasze oczy patrzą na Pana, naszego Boga, aż się zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo już dosyć mamy pogardy. Nasze dusze już przesiąkły kpinami ludzi, pewnych siebie i pogardą zarozumiałe. Moje oczy wznoszę ku Tobie, który panujesz na niebie. Jak oczy sług skierowane na rękę Pana, który czeka na gest Pana, tak nasze oczy patrzą na Pana, naszego Boga, aż się zmiłuje nad nami. Chcemy patrzeć na Niego, na Tego, który jest w niebie, aby Jego łaska spoczęła na nas. Jeszcze, Daniel, wyświetlimy na koniec te dwie ilustracje. Jako zachętę przed modlitwą. Gdy dojdziesz do wniosku, że został Ci Bóg, to zrozumiesz, że On jest wszystkim, czego potrzebujesz. Nie zawsze chcemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że został nam już tylko Bóg. Że nie ma innego wyjścia. Że jeśli nie stanie się cud, to będzie masakra jakaś. Ale ta ilustracja, że kiedy człowiek jest przed Bogiem, klęczy przed Bogiem, idzie Jezus ze swoimi zastępami. Jeszcze jedno, tą drugą ilustrację przed modlitwą. Tak wyglądamy, jak się modlimy, a tak w rzeczywistości duchowej jest, kiedy się modlimy. W czasie modlitwy to może wyglądać w ten sposób, że po prostu modlimy się razem, ale tak się czujemy, jak się modlimy, jak żołnierze, jak armia, która ma o co walczyć. Słuchajcie, my mamy o co walczyć. To nie chodzi tylko o to, żebyśmy wychowali dzieci, jakoś przeżyli i dożyli emerytury. Czy o to chodzi w naszym życiu jako wierzących ludzi? Czy my nie mamy większej sprawy, dla której mamy po co żyć, o co walczyć? Przecież tak naprawdę tu kwestia się toczy o życie wieczne ludzi, którzy żyją wokół nas. I dlatego my potrzebujemy modlić się i walczyć w tej sprawie. Powstajmy do modlitwy. Panie, dzisiaj chcemy patrzeć ku Ciebie, ku Tobie jako Kościół. Podnosić nasze oczy na Ciebie i wbić nasz wzrok w Ciebie. I powiedzieć, że bardzo Ciebie potrzebujemy w tym nowym roku. Bardzo potrzebujemy patrzeć na Ciebie, abyś to Ty nas prowadził. Bo powierzamy się w Twoje ręce. Nasza wiara jest w Twoim ręku też. I wiemy, że kiedy nasze życie jest w Twoim ręku, możemy być pewni tego, że Ty uczynisz wszystko doskonale. I będziesz nas prowadzić w tym roku. Będziesz nas błogosławić w tym roku. Dalej będziemy popełniać błędy. Dalej będziesz nas pouczać. Wykazywać nam nasze błędy i będziemy się rozwijać, Panie. Bo Ty jesteś z nami i poprowadzisz ten Kościół do tego, żeby on wzrastał. Żeby wzrastał i żeby był Kościołem wpływu na życie ludzi wokół nas. Może dzisiaj jesteśmy garstką, ale jesteśmy Twoją armią, Panie. Jesteśmy w naszym sercu, w Twoim wymiarze waleczni. I naszym przeznaczeniem jest iść na ten świat i głosić Jemu Ewangelię. I budować Twój Kościół i ratować życie ludzi od piekła, od wiecznego potępienia. Dlatego, Boże, dziękuję Ci, że Ty dzisiaj mówisz do nas i proszę Cię, zaszczepiaj w nas Twoje słowo. Niech ono zapadnie gdzieś w nas głęboko i pracuje w nas. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy przyjąć Twoje słowo, żeby ono w nas rosło i czyniło z nas ludzi słowa. Ludzi, którzy są ludźmi Twojego słowa. Bo Ty w nas sprawiasz ich chcenie i wykonanie, Panie. Abyśmy walczyli dalej. Byśmy nie upadali na duchu. Byśmy nie zniechęcali się, nie poddawali się. Ale żebyśmy nabierali mocy. Żebyśmy byli jak te orby, które zbijają się w górę. Dlatego, że ufamy Tobie, Panie. I wierzymy w to, że to będzie rok wzrostu, rok, którym Ty będziesz nas prowadzić, nasza wiara będzie większa, że będziemy podejmować się nowych wyzwań i nie będziemy się ich bali. Kiedy będzie trzeba stanąć, być może wobec trudnych też decyzji w naszym życiu, to my podejmiemy tą właściwą decyzję z ufną odwagą. Nie stchórzymy, Panie, ale będziemy stali mocno na tym, co jest Twoje. I Boże, choćbyśmy mieli coś wycierpieć, to ze względu na radość, która za tym stoi, warto. Warto coś poświęcić, warto wziąć jakiś krzyż, z czegoś zrezygnować, coś oddać. Tak jak sportowiec potrafi w czasie swojej kariery sportowej tak z wielu rzeczy zrezygnować, mając przed sobą tylko tą perspektywę zdobycia jakiegoś medalu. I ludzie są gotowi tak wiele poświęcić dlatego. A przecież to jest tylko jakiś głupi medal. A my mamy coś daleko większego przed sobą, Panie. Czy nie warto się poświęcić, czy nie warto się zaangażować dla tej większej sprawy? Dlatego, Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś tutaj i Ty mów do naszych serc i działaj w naszych sercach, abyśmy byli z tych, co patrzą na Ciebie, tych, którzy stawiamy Ciebie sobie przed oczy, aby się nie zachwiać, aby nie upaść. Dlatego stawiamy sobie Ciebie przed nasze oczy i dziękuję Ci za Twoją łaskę, bo jest ona wielka. Niech to Słowo pracuje w nas i wypracuje w nas wiarę. Udoskonala w nas Twoją wiarę. Hallelujah. Amen.